Śniadanie polityków.
Godzina 9.10, zaczynamy śniadanie w Radiu Gdańsk, śniadanie polityczne. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości, czyli polityków. Senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dzień dobry, kłaniam się.
Poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pozdrawiam z Kociewia Słonecznego.
Ja również witam i Kociewie, i wszystkich panów jeszcze raz. Dzisiaj porozmawiamy o walce z pandemią, o tym, czy możliwe jest przed majówką to, by rząd zniósł restrykcje nałożone szczególnie na branżę hotelarską. Pytanie, czy Polacy wypoczną razem, czy jeszcze w tą majówkę, czy jeszcze będą musieli się powstrzymać i jeszcze chwilę tych restrykcji jakoś przejść. Później porozmawiamy jeszcze o Sławomirze Nowaku, byłym ministrze w rządzie Donalda Tuska. Również o Krajowym Funduszu Odbudowy. Czy partiom uda się dojść do porozumienia, czy nie grożą nam przyspieszone wybory parlamentarne? No, bo może być różnie. Takie głosy również się pojawiają. Ale panowie, najpierw zaczniemy od sprawy dosyć bulwersującej, ważnej i świeżej. W emitowanym wczoraj filmie Stan zagrożenia autorstwa Ewy Sienkiewicz opublikowano wstrząsające zdjęcia, na których jest Ewa Kopacz, która jako polska minister była w Rosji, by brać udział w identyfikacji i przygotowywaniu do transportu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Na zdjęciach widzimy Ewę Kopacz uśmiechniętą w towarzystwie wytatuowanego jakiegoś sanitariusza rosyjskiego, popijającą z filiżanki kawę chyba i pozującą właśnie z rosyjskimi medykami. W tle widać ciało jednej z ofiar, z tego co wiadomo nieoficjalnie była to był worek z ciałem stewardesy. Panie, mamy nowy taki element w tej sprawie. No, jak do tego podchodzić, bo jest wiele osób bardzo zbulwersowanych, różnych polityków również. Mówię, sprawa jest świeżo komentowana. Jak tą sprawę skomentuje Kacper Płażyński może na początek?
Ja jestem wstrząśnięty. Przyznam, że nie wiem, jaką wrażliwość trzeba prezentować, żeby ustawiać się do zdjęć z leżącym metr dalej ciałem w prosektorium, uśmiechając się na tym zdjęciu. Nie bardzo rozumiem to. Abstrahując od tego, jaką rolę, funkcję pełniła pani Kopacz, to po prostu jest zachowanie uwłaczające, ale z drugiej strony zarówno pani Kopacz, jak i pan Tusk w sprawie Smoleńska raczej ani są z tego, że skompromitowali państwo polskie, bo no, nie da się ukryć już dzisiaj, że od początku do końca rozsiewali w tej sprawie mnóstwo kłamstw i dezinformacji. Zaczynając od tego, że tu publicznie Polakom kilka dni po tragedii narodowej w Smoleńsku mówił o tym, że nie miał wyboru, że jedyne rozwiązanie to była konwencja chicagowska. Mimo to, że dzień wcześniej Klich, czyli nasz reprezentant w Moskwie, mówił o tym, że właśnie jest inaczej. Mówił mu o tym, że jest inaczej, że można wybrać coś innego. A on później, dzień później idzie i mówi takie rzeczy Polakom, okłamując wszystkich wokół, zrzucając z siebie odpowiedzialność, przekazując śledztwo Rosjanom, co pokutuje do dzisiaj, a kończąc na pani Kopacz, która przecież zastąpiła go w roli premiera kilka lat później. Pani Kopacz, która z mównicy sejmowej mówiła o tym, że ziemia w miejscu, gdzie samolot został zniszczony, gdzie były jego szczątki, była przekopana na metr w głąb i nie ma tam już nic, wszystko zostało zebrane, a kilka lat później okazuje się, że nie, że tam leżą mi części ciał ofiar i leżą bardzo dużej wielkości fragmenty samolotu. No, to jest wstrząsające na bardzo wielu poziomach, w jaki sposób ekipa pana Tuska, pani Kopacz podeszła do tej narodowej tragedii, w jaki sposób to śledztwo przebiegało. Dla mnie sprawa pewnie trudna do wyjaśnienia. Myślę, że kiedyś zostanie wyjaśniona do końca, ale znając życie, to będzie jedna z tych spraw, która będzie wyjaśniana jeszcze przez dziesiątki lat. Bo niestety Rosja to jest ktoś taki, kto nigdy się nie przyzna do żadnych swoich błędów. Nigdy się nie przyzna do tego, że przecież jeżeli doszło do wybuchów na pokładzie samolotu, to też się nigdy do tego nie przyzna. Zauważmy, co się dzieje teraz w Czechach. W Czechach właśnie wczoraj zostało wydalonych 18 dyplomatów, jak to oni siebie nazywają, rosyjskich. Okazuje się, że to było 18 agentów GRU, czyli sowieckich, rosyjskich spec-służb, którzy mieli dokonać w 2014 roku zamachów właśnie w Czechach, w których w wyniku zginęło co najmniej 3 osoby. To były zamachy polegające na zniszczeniu pokładów amunicji czeskich, które miały trafić na front ukraiński. Więc no, popatrzmy, co Rosjanie robili też wcześniej. No, atak na Gruzję, atak na Ukrainę, zabójstwo Litwinienki, otrucie Skripala, Nawalny, który teraz siedzi, być może za kilka dni przyjdzie mu po prostu umrzeć. Nic o tym nie wiemy, bo opinia publiczna nie jest do tego dopuszczana. Rzeczy niesamowite, rzeczy okropne, straszne. A w tym wszystkim, no niestety, to jak się zachowywały się nasze najwyższe władze w takim miejscu jak Smoleńsk, czy Moskwa, czy w ogóle ich udział w tym śledztwie, w tym jak zbadano tą tragedię, to jest coś, co niestety długim cieniem kładzie się na godność naszego narodu i na sprawczość naszego państwa i na to, jak wyglądamy też na świecie, jak wyglądamy jako państwo.
I na pewno nieraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Pan poseł rozszerzył trochę odpowiedź, bo bardzo ciekawy temat to stan zagrożenia Ukrainy, bo za chwilę może nastąpić atak Rosjan na Ukrainę, którzy jak widać no, nie biorą jeńców, prowadzą swoją politykę bardzo brutalnie. Wybuch w Czechach tego magazynu z bronią też o tym świadczy. Teraz jak odpowie na słowa pana posła Płażyńskiego Leszek Czarnobaj. Czy tutaj pani minister Kopacz, pani premier Kopacz, wtedy minister, czy tutaj to można panią minister jakoś obronić, panią premier, bo ja na razie na Twitterze nie widzimy żadnej reakcji Donalda Tuska na tą sprawę. Na ogół jakieś reakcje są, a dzisiaj nic takiego nie ma. Senator Leszek Czarnobaj, czy będzie bronił Ewy Kopacz, czy nie?
Panie redaktorze, ja chcę bronić, tak jak to powiedział pan poseł Płażyński, prawdy. I pan poseł Płażyński w ramach tej prawdy rozpoczął od praw związanych ze Smoleńskiem, a skończył na Skripalu, Nawalnym, o Rosji, o ataku. No, wiecie państwo, to ja nieuchronnie idzie ku wyborom. Jak się zbliżają wybory? Smoleńsk wraca, zamach.
Panie senatorze, a pan widział to zdjęcie? Panie senatorze, czy pan widział to zdjęcie wcześniej? O zdjęciu, bo pan poseł Płażyński... Ja zezwoliłem panu posłowi Płażyńskiemu na kontynuowanie wątku międzynarodowego, na co oczywiście panu senatorowi również zezwolę, bo słuchamy, jesteśmy ciekawi opinii, ale o zdjęcie, jeśli pan powiedziałby o zdjęciu.
Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że tego zdjęcia nie widziałem i dlatego nie mogę komentować tego zdjęcia. Gdyby pan mnie uprzedził, to ja bym sobie gdzieś poszukał tego zdjęcia. Natomiast jest taka rzecz. Wiele rzeczy jest faktycznie do wyjaśnienia, również i zachowań tam na miejscu. Ale począwszy od pana Sasina, który tam, nie wiem, który tam pojechał, zjadł obiad, czy Macierewicza i szybko uciekł, no to są rzeczy, które należy wyjaśnić. Ja nie zamierzam tutaj, jeżeli to zdjęcie jest prawdziwe, nie jest w jakiś sposób sfingowane, to ono niesie jakieś emocje. Ja je również rozumiem. Oczywiście. Natomiast panie pośle, no proszę nie używać rzeczy, że używa się kłamstw i innych rzeczy. No ja apeluję, żebyście państwo jako PiS odrzucili te kłamstwa o parówkach, wybuchach, badaniach, innych rzeczach. Naprawdę, przez 6 lat cały czas ta sama retoryka. Kłamstwa, złe zachowanie, niegodne.
Panie senatorze, rozumiem, że pan nawiązuje do śladów trotylu. Do śladów trotylu. Trzy laboratoria niezależne uznały, że był trotyl.
Trotyl jeszcze został znaleziony. Później się okazuje, dlaczego ewentualny trotyl na każdym siedzeniu może być w każdym samolocie. Ja po prostu proponuję w ramach zgody Polsce dotyczącej wyjaśnienia ważnej tragedii wszystkich środowisk, żeby odrzucić język kłamstw, pomówień, tylko usiąść i nie oglądać zdjęć, a zacząć rozmawiać poważnie.
Dzisiaj wiemy, że Tusk oddał śledztwo Rosjanom, mimo że z konwencji chikagowskiej nie
panie,
trzeba...
Panie, ale to wiemy i to słyszeliśmy, panie senatorze.
Roku. A pan Tusk
panie pośle, ja bardzo pana przepraszam. Niech pan się nie wtrąca wtedy, kiedy mówi
panie
kto
senatorze,
inny.
Ja
bardzo spokojnie słuchałem tych
pana
rzeczy, słucha,
bo pan
słyszę,
już nie jest w stanie...
Panie pośle Płażyński, za sekundeczkę, dobrze? Dobra, pana dwocem krótko.
Panie redaktorze, oddaję głos panu posłowi, niech nadal kłamstwa i powiela. Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
Tylko ad vocem poseł Płaceński, prosiłbym o bardzo krótką odpowiedź.
Bo to poważne zarzuty. Żałuję, że pan senator Czarnobaj, wbrew temu, co już dzisiaj wszyscy wiemy i wszyscy, którzy chcą się zaznajomić z faktami w tej sprawie, chociażby jeżeli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób to śledztwo zostało przekazane Rosjanom. Mówię tutaj o tej konwencji chicagowskiej, gdzie naprawdę dzisiaj już każdy o tym wie, każdy, kto się tym tematem interesuje i pan senator Czarnobaj też doskonale o tym wie, że Tusk po prostu bez mrugnięcia okiem okłamywał Polaków, jeżeli chodzi o to, dlaczego to śledztwo prowadzą dzisiaj Rosjanie.
No, ale przecież pan kłamie, panie pośle, kłamie pan w żywe oczy.
Panie senatorze, wiele słyszeliśmy również na takich taśmach, gdzie Donald Tusk mówi o tym, jak to się działo. Widzieliśmy Edmunda Klicha, który był bezradny, który musiał przez telewizję TVN, musiał występować w telewizji TVN, żeby zobligować do tego, żeby pan premier Donald Tusk spotkał się z nim. A nie miał nawet pieniędzy na to, żeby się poruszać i samochodu służbowego w Moskwie. Dobrze, ale skończmy ten fragment naszej audycji. Ja bym poprosił teraz o fragment, nie, jakby skończmy dyskusję między panami senatorem Czarnobajem i panem Kacprem Parzyńskim. Prosiłbym o ocenę teraz krótką Andrzeja Kobylarza. Obiecuję, że będę odbierał głos, ale później będę go dawał więcej poszczególnym bohaterom, uczestnikom naszego programu. Andrzej Kobylarz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja uważam, że ta sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej od samego początku jest owiana w wielu zagadnieniach nieprawdą i pan Czarnobaj zachowuje się dzisiaj na antenie Polskiego Radia tak samo jak pani Kopacz na tych zdjęciach. To najlepiej powiedzieć, że się nie widziało zdjęć.
Panie Kobylarz, ale panie Czarnobaj,
zwracał pan uwagę panu posłowi Kacprowi Płażyńskiemu.
Ale proszę, żeby się pan zreflektował z tymi porównaniami. Bo jak ja porównam pana, do czego ja bym pana porównał...
Ale proszę pana,
prosiłbym, panowie, poprosiłbym o spokój.
Pana zdanie i pana ocena...
Ale niech pan mówi o meritum, a nie ad persona. No bardzo pana proszę. No.
To Andrzeja, pana Andrzeja Kobylarza. To jest taka, to kieruję prośbę pana senatora. Przejdźmy do meritum.
Dalej kontynuując moją wypowiedź, najlepiej powiedzieć dzisiaj, że się nie widziało zdjęcia i odciąć się od oceny tej sytuacji. To zdjęcie jest naprawdę bardzo, jeżeli bym powiedział delikatnie, bardzo naganne. Widać, w jakiej sprawie pani Kopacz tam się pojawiła. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj sytuacji takiej, aby ktokolwiek dzisiaj mógł stanąć po tak wielkiej katastrofie dla narodu polskiego, jakim była katastrofa smoleńska, w otoczeniu ciał, ofiar i jeszcze powiedzmy sobie uśmiechając się na tle zwłok, no to jest coś tragicznego. I jeszcze pamiętamy te wypowiedzi, właśnie to, co pan Kacper Parzyński powiedział, pan poseł, o przekopywaniu terenu na metr w głąb. To jakaś bzdura totalna i dzisiaj opinia publiczna naprawdę powinna oceniać to bardzo, bardzo rygorystycznie.
Krzysztof Trawicki, w tym samym temacie, panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Ludowców na Pomorzu. Jak pan widzi tą sprawę? Pan widział to zdjęcie?
Widziałem.
Jakie były pana pierwsze reakcje?
Dwa zdania do tej całej dyskusji, która przede mną była. Więc my najpierw przyznajmy się do własnych błędów. Od momentu startu tego samolotu, poprzez lot, poprzez warunki. Jeżeli już to wierzyć, tą całą teorię wybuchu i tak dalej, tośmy się sami włożyli na tacy. Przez te wszystkie nasze błędy. I najpierw to my, Polacy, się przyznajmy, ci, co za to odpowiadali do błędów, które po kolei były.
To taka narracja, która była tuż po wybuchu, bo chodziły takie SMS, ja pamiętam, bo ja relacjonowałem również tą katastrofę tego feralnego dnia. Zajmowałem się sprawą bardzo dogłębnie. Również badałem, jakie były warunki przelotu i pierwszego dnia była taka informacja, że to oczywiście polscy piloci są winni. A później zaczęły się tak zwane tajemnice, a wraku nie mamy do dzisiaj. Bo ktoś blokuje. No, ale słucham, panie prezesie.
Zbieg okoliczności, i po naszej stronie również. Teraz, no to zdjęcie. To zdjęcie robi wrażenie, bo jak tam w tle są trumny i tak dalej. Już mniej może ta kawa, która się trzyma w ręku, ale ten uśmiech może niestosowny do tego miejsca. Tylko, że zdjęcie to jest zdjęcie. No zdjęcie też nie całkiem odpowiada to, co mam w sercu, bo może być jakiś uchwycony uśmiech, który był z czym innym związany i tak dalej, nie z tą sytuacją. Więc zdjęcie, no to możemy oceniać tak, jak jest, ale co wcale nie znaczy, że odpowiada całkowicie rzeczywistości, który to było zrobione, bo mogły mieć w sercu co innego, a uśmiech też z czym innym związany. Więc tu ja tylko tyle mogę powiedzieć, bo tu może się tworzy się, jak również o całych tych teoriach spiskowych dotyczących lotu tego nieszczęśliwego, którego no, i tu Kacpra rozumie, bo on może emocjonalnie, ja to też był ojciec jego, bo też moim przyjacielem od początku mojej jakby kariery polityczno-samorządowej i bardzo się przyjaźniliśmy i wiele mógłbym też o nim powiedzieć i historii nadwiązanej, stąd też w pewnym sensie rozumie to emocjonalne podejście. Ale mówię, nie roztrząsajmy tego jednostronnie, bośmy sami popełnili tak wiele błędów i przed, i w trakcie lotu, i po całej tragedii. Bo prawda jest taka, że też przypomnijmy sobie, jaka była społeczna, jaka ciążenie społeczne było na szybkie jakby i sprowadzenie tych ofiar tej tragedii. Jakie było emocjonalnie szybko, żeby to szybko też stwierdzić, jak kto był winny, kto i tak dalej. Więc się ta sprawa okazała się bardzo złożona i tutaj też trzeba całościowo na to patrzeć, bo...
Może ta sprawa nie byłaby tak złożona, gdyby nie pewne decyzje, które nie zapadały na początku tej sprawy. Panie prezesie,
ale nigdy nie przechodziłem z panem na ty. Poznałem chyba pana dopiero po 2010 roku, może 2-3 lata temu. Natomiast żałuję, że mówiąc o sobie, że jest pan przyjacielem, był pan przyjacielem mojego taty, powiela pan dezinformację, mówiąc o szeregu różnych błędów, nie wskazując nawet jakich. Pewnie pan nawet nie wie, bo zakładam, że tak jak większość komentatorów sprawy tragedii smoleńskiej, po prostu opowiada pan o tym, co pan słyszy wśród różnych gremiów związanych z dzisiejszą opozycją, a nie zna pan tak naprawdę ani akt sprawy, nie zna pan tak naprawdę ani akt przesłuchań świadków tamtego zdarzenia, również ekipy JAKA-47, który przyleciał tam na godzinę wcześniej. Dlatego trochę dziwię się, że chce pan wypowiadać się w sprawach, w których pan, jak widzę, naprawdę nie ma większej wiedzy. Nie wiem, czy robi to pan świadomie, czy nie. Zakładam, że nieświadomie, ale naprawdę, jeżeli się o czymś nie wie...
Dobrze, panie pośle. To dobrze, niech pan się dzieli tą swoją informacją. Ja powiedziałem to, co ja mam.
Jasne. To są odczucia pana i spostrzeżenia pana posła Trawickiego. Kacper Płażyński ad vocem odpowiedział. Pan poseł Kacper Płażyński dodatkowo ad vocem odpowiedział. Jeszcze mamy kilkanaście sekund do przerwy, zdaje się, tak więc nie będziemy zaczynali wątku nowego, a chociaż może
ja
zaczniemy,
bo jeszcze...
Jeszcze, proszę bardzo, proszę bardzo, jeszcze ad vocem pan senator Czarnobaj.
Panie redaktorze, pan poseł Kacper Płażyński na pewno sprawę zna bardziej dogłębnie niż my tu wszyscy razem wzięci. Nie ulega wątpliwości, więc proszę nam nie udowadniać rzeczy, które są oczywiste. Ze względów rodzinnych i tych wszystkich, które dotyczą pana osobiście, musi pan znać bardziej te rzeczy. Natomiast my reagujemy i my mówimy na podstawie rzeczy, które są ogólnie w przestrzeni publicznej. Natomiast ja chcę jeszcze raz zaapelować. Wtedy, kiedy burzą się emocje, a tu potrzebny jest spokój, tu potrzebne jest wyważenie, abyśmy po tylu latach rozpoczęli rzeczową dyskusję, to o czym mówił pan poseł Trawicki. Rzeczowej dyskusji od początku dotycząca tej katastrofy.
Dyskusja trwa, panie senatorze, musimy zrobić niestety przerwę na serwis informacyjny. Ta dyskusja trwa, na pewno będzie trwała. Powracamy po przerwie.
Śniadanie polityków.
Już prawie 9:33 na zegarze. Witam w drugiej części audycji Śniadanie Polityków. Piotr Kubiak. Witam gości. Senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed przerwą jeszcze kończyliśmy wątek związany z bulwersującym zdjęciem Ewy Kopacz, która uśmiechała się w prosektorium w Moskwie. Jeszcze ostatnie zdanie senatora Czarnobaja w tej sprawie.
Ja tylko chciałem podsumować, panie redaktorze, to, o czym mówiłem w końcówce, że mniej emocji, bo kiedy budzą się emocje, rozum śpi. Te sprawy wszystkie dotyczące katastrofy smoleńskiej trzeba wyjaśniać. Natomiast tego rodzaju podobanie, pokazywanie i później półgodzinna dyskusja nad zdjęciem, które nie wiadomo jak było zrobione, przez kogo, w jakim celu i to, co powiedział pan Trawicki, czy ono oddaje faktycznie to, co dana osoba czuje. Ja myślę, że rzeczy dotyczące katastrofy smoleńskiej są o wiele ważniejsze, żeby wyjaśnić przyczyny, wyjaśnić tutaj, te wszystkie rzeczy, które...
Panie senatorze, i tutaj złośliwi mogliby zadać pytanie, jeśli są tak ważne, to dlaczego pana przywódca partyjny, jak mówią niektórzy, zaniechał wielu czynności, by z tą sprawą, tą sprawę zbadać wtedy, kiedy trzeba było ją badać, kiedy trzeba było przejmować śledztwo. I tutaj, panie senatorze, bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo długi czas miał pan na to, żeby mówić. Udzielałem głosu. Musimy ten temat skończyć.
Jeżeli nawet zgodzić się z częścią dotyczącą uchybień czy błędów, które zostały zrobione, to proszę mi powiedzieć, co w ramach 6 lat w tej sprawie zostało zrobione w Polsce? No totalna paranoja, No przecież stawiajmy sprawy, znaki równości między pewnymi
Mamy dodatkowe ekspertyzy, między innymi z laboratorium włoskich karabinierów, które mówią o tym, że znaleziono trotyl. Dobrze, panie senatorze, ja szybko podsumuję. Nie ma z nami przedstawicieli lewicy. Pani Anna Maria Żukowska stwierdziła, że brak wrażliwości i wyczucia aż bije w oczy. To o zdjęciu Ewy Kopacz. Musimy zakończyć ten temat, który jest bardzo gorący, bulwersujący. Pewnie wiele razy jeszcze będziemy na temat tragedii smoleńskiej rozmawiali. Panowie, przejdźmy teraz krótko do restrykcji, do obostrzeń związanych z koronawirusem. Od dzisiaj otwarte żłobki, przedszkola, przyspiesza program szczepień. No, zmniejsza się dosyć zdecydowanie liczba zakażeń. Restrykcje mamy do 25 kwietnia, ale te dotyczące hoteli obejmują majówkę. Zobaczymy, co będzie później i zobaczymy, czy rząd zniesie te restrykcje na majówkę. Czy jest taka szansa, czy taką Kacper Płażyński widzi szansę, by rząd zniósł te obostrzenia na majówkę, czy spędzimy majówkę razem w gronie znajomych? Czy raczej nie możemy się tego spodziewać? Króciutko, pan poseł Płażyński.
Nie jestem ekspertem do spraw epidemicznych, natomiast...
Ale chodzi o doniesienia, może nieoficjalne jakieś.
Obserwując to, że rzeczywiście w ostatnich dniach obserwujemy...
Może z dokumentów jakichś.
Coraz więcej...
Panie senatorze, proszę o spokój.
Coraz sytuacja wydaje się bardziej opanowana. Rzeczywiście ilość stwierdzonych zakażeń z dnia na dzień teraz dość mocno spada, więc mogę jedynie liczyć na to, że rzeczywiście sytuacja już za ten niecały miesiąc będzie, czy za 2 tygodnie będzie na tyle spokojna, uspokojona, że przedsiębiorcy, bo to przede wszystkim o nich chodzi, żeby oni mogli trochę odżyć, mogli po prostu zarobić na swoje utrzymanie, na utrzymanie swoich firm, rodzin i swoich pracowników, bo przecież przedsiębiorcy to przede wszystkim pracownicy. Więc mam nadzieję, że uda się to osiągnąć wspólnymi siłami, wspólnymi działaniami, wspólną odpowiedzialnością. Daj Boże, tak będzie. Daj Boże, tak będzie. Na pewno wszyscy tego potrzebujemy.
I teraz zmienimy trochę kolejność. Ja zapytam pana prezesa Krzysztofa Trawickiego. Czy pan sądzi, że może dojść do poluzowania tych obostrzeń, szczególnie w hotelarstwie? A pytam jeszcze dodatkowy taki element wskażę. Pojawiają się oczywiście oferty takie, można powiedzieć, ukryte, gdzie widzimy, że są propozycje wynajmu kwater i prawdopodobnie będzie nas w czasie tego drugiego weekendu czekała taka nielegalna turystyka, nielegalny wypoczynek. Czy nie warto by było zastanowić się nad zniesieniem tych restrykcji albo po prostu nad tym, żeby wprowadzić jakieś jeszcze dodatkowe obostrzenia, ale pozwolić po prostu hotelarzom przyjmować ludzi? Krzysztof Trawicki.
Ja już twierdzę od dłuższego czasu o tym, że na pewno rząd nie panuje nad tą całą epidemią i ona już idzie swoim torem. To, że wychodzimy z trzeciej fali, to jest wynikiem tego, że część naszego społeczeństwa już przechorowała. Lub to odczuła, lub nie odczuła, ale gdyby sprawdzić poziom przeciwciał, to by to potwierdziło się na pewno to, co mówię.
Rząd amerykański też chyba nie panuje w takim razie.
No to ja też mówię ogólnie, że już nie panujemy, ale tam coś innego wybrano. Ten wariant bardzo w krótkim czasie potężną ilość społeczeństwa, znakomitą część zaszczepiono. I to jest też ten wynik. No i siłą rzeczy, jak będziemy szczepić to przechorowanie, to oczywiście będziemy widzieć, że ona, ta trzecia fala oczywiście zacznie wyhamowywać. czy czeka nas czwarta, to nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o tą majówkę, to ja bym tutaj był ostrożny. Zresztą, czy rząd już robi obostrzenia, czy nie, to i tak już obywatele już generalnie robią co chcą tak naprawdę. I nawet
no tak chyba do końca nie jest.
Nawet trudno, ja to widzę na co dzień. Nawet masek nie nauczyliśmy ludzi odpowiednio nosić.
To,
co pan mówi, że z tych przecieków, że będzie, oczywiście, że tak, że będzie ta turystyka, że ta majówka będzie w swoim stylu, oczywiście bardziej legalnym, nielegalnym, ale ona oczywiście będzie. Natomiast ja bym tutaj jako rząd do tego ręki nie przekładał akurat. Bo ja uważam, że jeszcze tą majówkę, tym bardziej, że ta cała baza turystyczna nie jest jeszcze tak przygotowana, bo oni już mają dość tych lockdownów i już tego zamieszania, więc oni też potrzebują czasu, żeby to przygotować. Więc uważam, że nic się nie stanie, jak jeszcze tą majówkę będziemy w takim obostrzonym, przynajmniej formalnie reżimie.
Pytanie do senatora Czarnobaja. No, pana koledzy partyjni, również z Lewica, mówiła o tym, żeby wprowadzać twarde restrykcje jeszcze kilka tygodni temu. No, zostały wprowadzone twarde, ale no, nie takie jak w innych państwach, na przykład z Zachodu. Godzina policyjna była bardzo restrykcyjnie tam przestrzegana. W Holandii chyba od godziny 22, zdaje się, do 4 czy nawet 6 rano na początku była godzina policyjna. Czy tutaj, jeśli będą nielegalnie hotelarze się otwierać, to karać czy nie karać? Senator Czarnowej.
Panie redaktorze,
rząd powinien otworzyć hotele.
Jeżeli chodzi o kwestię takiego ostrego podejścia, no to trzeba było to ostre podejście plus czytelne zasady postępowania realizować od początku. No przecież nie może być tak, że o godzinie 18 w piątek zamkamy restaurację.
Nie może być tak, że Angela Merkel zamknęła całe Niemcy z dnia na dzień. Niemcy. Angela, która jest wzorem często dla polityków Platformy.
Jeżeli pan będzie chciał dyskutować o działaniach Angeli Merkel, również się do tego przygotuje. Nie było to w agendzie dzisiejszego spotkania, więc rozmawiajmy o tym, co pan redaktor chciał od nas uzyskać. Więc ja jeszcze raz powiem, że to, co dotyczy takich ostrych działań, które powinien robić rząd i klasa, która ma wiele do powiedzenia w tym zakresie, robić od początku. A proszę zauważyć, my robimy to w sposób ad hoc. My podążamy, jak mówi poseł Sośnierz, za epidemią, a nie walczymy z nią. Ja cieszę się natomiast to, co powiedział pan poseł Płażyński, że potrzebna tutaj jest zgoda i może osiągniemy pewien kompromis. Tylko panie pośle, szanowni państwo, jak rozpoczęliśmy szczepienia, przy braku szczepionek należeliśmy do czołówki. I fakt był tak, że rozpoczęliśmy dobrze, mimo różnego rodzaju problemów z tymi podróżowaniem 100 kilometrów, bałaganem, jak zwykle to jest w wydaniu rządu PiS-u, ale dzisiaj jesteśmy na 23. miejscu, jeśli chodzi o zaszczepienia. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię, że jest coraz mniej, no do 35
tysięcy. Musi pan brać pod uwagę, panie senatorze, niech pan bierze pod uwagę to, że, panie senatorze, niech pan bierze oczywiście pod uwagę to, bo politycy, ja zauważyłem, że politycy opozycyjni jakby zapominają, że Polacy, że Polska i inne kraje Unii Europejskiej to same sobie tych szczepionek nie ściągają. Proszę nie zapominać.
Ale jesteśmy poniżej średniej w Unii Europejskiej, panie redaktorze. Czy pan o tym wie?
Ale panie senatorze, ale czy pan wie, kto przekazuje Polsce szczepionki? Panie senatorze, proszę, o rozsądek.
Jeżeli mamy 2 miliony szczepionek, to róbmy je w sposób szybki, skuteczny i tak dalej, i tak dalej. Ja wczoraj oglądałem świetny reportaż Siemiatycz, jak burmistrz Siemiatycz fantastycznie przygotował punkt szczepień tych kompleksowych. Dlaczego my dopiero rozpoczynamy jakiś pilotaż? No przecież myśmy już dawno powinni to robić. Element szczepienia jest ważnym elementem. Ja wczoraj oglądałem również program z profesorem Flisiakiem, którym powiedział bardzo ważną rzecz. I to apeluję do wszystkich posłów i senatorów, i ludzi władzy, ludzi nauki, tych, którzy mają wiele do powiedzenia w Polsce, również do polskiego kościoła, że my musimy przywrócić kontrolę nad naszym życiem. I to, o co pan pyta, pan redaktor, czy...
A to filozoficzne dosyć stwierdzenie.
Ale nie bardzo ważne, bo jeżeli będzie tak, że to pandemia nad nami panuje, no to przecież trudno mówić o znoszeniu obostrzeń. A odnośnie znoszenia obostrzeń, ja jednak bym szedł w kierunku bardzo...
Prosiłbym do brzegu, panie senatorze, bo bardzo dużo czasu
spokojnego luzowania, dawania przykładu przez władzę, że my przede wszystkim również przestrzegamy tych obostrzeń. I jednak takiego spokojnego odchodzenia od tych obostrzeń, to jest po pierwsze. Po drugie jest kwestia dużej różnicy między na przykład Pomorzem, Podlasiem, a Śląskiem, więc mówienie tutaj również znowu o tym, że...
Czyli co, regionalnie można by było hotel otworzyć, czy nie? Króciutko, panie senatorze, króciutko, bo bardzo długo pan mówił.
Bardzo ostrożne podchodzenie, maksymalne skupienie się na dobrej organizacji szczepień, poprawiania ich, a na wszelkiego rodzaju rozliczenia dotyczące co było źle, przyjdzie czas po opanowaniu pandemii.
Już, panie senatorze, muszę odebrać panu głos teraz. Pan Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Jakie ma podejście do tematu tych obostrzeń w branży hotelarskiej? I od razu przy okazji przejdziemy do drugiego tematu, czyli Krajowy Fundusz Odbudowy, czy Solidarna Polska, bo to głosowanie już niebawem może być, czy Solidarna Polska wyłamie się i jednak poprze te głosowania nad Krajowym Funduszem Odbudowy. Ja przypominam, że tutaj chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej w formie bezzwrotnych często dotacji. No, ale będziemy musieli te pieniądze jednak oddać. A i co zrobi Solidarna Polska, która jest przeciwna? Andrzej Kobylarz. Ale na początek, czy te restrykcje wobec hotelarzy znieść teraz przed majówką, czy nie?
Panie redaktorze, drodzy państwo, no pewnym jest to, że wszyscy jesteśmy zmęczeni już tą pandemią i tutaj jak gdyby branża hotelarska na pewno już też jest bardzo, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i takie bytowe, w bardzo złej kondycji. Ja myślę, że przede wszystkim to, co zawsze mówię, ta taka dyscyplina społeczna. Ja myślę, że powolutku byłoby już w miarę chyba, można byłoby już powiedzieć, że to już ten czas, żeby ewentualnie delikatnie już można było otwierać te hotele, oczywiście z obostrzeniami, czy powiedzmy z ilością wynajętych pokoi w restauracji hotelowej, może niekoniecznie, żeby były otwarte restauracje, ale może posiłek zjeść w pokoju, no to by trzeba było już rozmawiać z samymi zainteresowanymi, z właścicielami hoteli, pensjonatów i tak dalej. No pewne rzeczy wymykają się na pewno spod kontroli z braku tej samodyscypliny. No widzimy dzisiaj, powiedzmy, przemieszczanie się ludzi w różnych miejscach, bardziej takich, powiedzmy, turystycznych. No ja wczoraj byłem, przejeżdżałem przez Jelitkowo, Brzeźno, no mnóstwo ludzi. No tego się po prostu nie da zatrzymać, no ludzie są zmęczeni. My rok temu jeszcze, jak mówiliśmy o pandemii, to tak naprawdę mówiliśmy o czymś wirtualnym, bo tak naprawdę wtedy jeszcze tak naprawdę jej nikt nie widział. Dzisiaj już mamy każdy z nas słuchających czy rozmawiających dzisiaj na antenie, ma gdzieś wśród znajomych, rodziny bądź sąsiadów osobę, która była dotknięta tym COVID-em, bardziej lub mniej, ale jednak już to jest namacalnym dzisiaj dowodem na to, że ta pandemia jest groźna, ten wróg jest ciągle niebezpieczny, pomimo jeszcze dzisiaj szczepionki, która już jest, więc tu pewnie jest temat do rozmowy. A jeżeli chodzi o plan odbudowy, to panie redaktorze, no my jako Solidarna Polska widzimy tam kilka zagrożeń, które wynikają z tej podpisania umowy, jak chociażby to, spłata wspólnych długów zaciąganych przez różne podmioty, jak powiedzmy kraje Unii Europejskiej i wspólna spłata, powiedzmy, no to tam jest kilka tych zagrożeń, o których chcemy rozmawiać. I ja myślę, że do momentu głosowania...
Czym to się skończy? Ta rozmowa, porozumienie, poparcie? Zaraz zapytam pana posła Kłosińskiego również o to. Czy będzie porozumienie? Bo emisariusze są.
Panie redaktorze, ja myślę, że dla dobra Polski to porozumienie będzie tak czy inaczej, ale widzimy też, że to zagrożenie też widzą już Niemcy, którzy powiedzmy sobie szczerze, no oni byli jak gdyby prekursorem tych rozwiązań.
To prawda, jest wstrzymana, Trybunał Konstytucyjny Niemiecki wstrzymał tutaj pozytywną rekomendację.
Więc panie Andrzej, mamy tutaj, tak.
Proszę jeszcze słowo, ostatnie zdanie.
Myślę, że to będzie jeszcze przedmiotem analiz i rozmów, ale mam nadzieję, że dla dobra Polski będzie wszystko okej.
To pytanie do pana posła Kaspra Płażyńskiego, bo Solidarna Polska jest z Zjednoczonej Prawicy. Jak widzimy, tutaj mamy różnicę zdań dosyć znaczną. Co będzie? Czy ostatecznie Solidarna Polska poprze plan odbudowy, czy nie? Czy jest groźba tego, że Solidarna Polska wyjdzie bądź zostanie usunięta ze Zjednoczonej Prawicy? Kasper Płażyński.
No, panie redaktorze, czy poprze, to pan już pytał pana Kobylarza. Pan
Kobylarza. Ja pytam pana posła, bo pan poseł jest z partii z Prawo i Sprawiedliwość, a tam toczą się różne rozmowy. Proszę bardzo.
Właśnie w związku z tym, że jestem z partii Prawo i Sprawiedliwość, to trudno podejmować decyzje za członków Solidarnej Polski. Natomiast pan Kobylarz powiedział o tym, że dla dobra Polski będzie wszystko okej, więc rozumiem, że tak, że podniosą rękę i zagłosują za tymi środkami finansowymi dla Polski, która ma znacząco przyspieszyć rozwój naszego państwa, szczególnie teraz w czasie pandemii. To będzie część takiego kompleksowego planu, który Prawo i Sprawiedliwość już za niedługi czas czekamy, aż pandemia po prostu w znaczący sposób się w Polsce zakończy. Przedstawimy wtedy założenia nowego ładu, jak to nazywamy, przedstawiając kierunki rozwoju naszej ojczyzny na najbliższe lata, pokazując Polakom, że doskonale wiemy, gdzie Polska i w jaki sposób powinna zmierzać, tak abyśmy za kilka lat naprawdę żyli w dużo bardziej nowoczesnym państwie opiekuńczym, w którym każdy z nas może się czuć jak u siebie w domu i nie martwić się o to, czy będzie mu wystarczyło do każdego 10 miesiąca z wypłatą. Więc jeszcze trochę cierpliwości. Myślę, że Solidarna Polska da się przekonać, bo trudno racjonalnie odmówić czemuś, co po prostu jest bardzo dobre dla naszej ojczyzny i co myślę, że spotka się z szerokim zrozumieniem i poparciem wśród zdecydowanej większości Polaków.
Poseł Płażyński przyspieszył, tak więc również przyspieszamy, bo jeszcze mam jeden temat. Senator Leszek Czarnobaj, czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zagłosuje za w tym funduszem odbudowy w całości?
Na końcu
35 sekund.
Na końcu powiem szybciutko, na czym my najchętniej zagłosujemy. Żeby wszystkie cele zostały zrealizowane, potrzebne jest kilka rzeczy. Po pierwsze, sprawiedliwy podział. To nie może być tak, że tam, gdzie PiS, tam pieniądze. Tam, gdzie PiS, tam ojciec Rydzyk, Obajtek, Szumowscy korzystają z tych pieniędzy.
Są szczegółowe wytyczne, gdzie mają pójść te pieniądze, panie senatorze.
Zaproponowaliśmy jako Senat powołanie agencji, w skład której wejdą przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji, która będzie zajmowała się dzieleniem pieniędzy. Rząd ustali kierunki, ale już dzieleniem zajmie się niezależna agencja. Po drugie, efektywne wykorzystanie pieniędzy. Panie pośle Płażyński, pan bardzo fajnie zapoznał się z tymi wszystkimi dokumentami dotyczącymi tragedii smoleńskiej. Proponuję zapoznać się ze strategią odpowiedzialnego rozwoju.
Panie senatorze, proszę na temat i zbliżam się za chwilę do końca.
W którym jest 60 różnych projektów. Ja mogę je odczytać, ale nie mam czasu. Żaden nie został zrealizowany. Żaden.
Bzdura. W związku z tym to jest,
wielkie ryzyko, że Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało tak zwany drugi plan Marszala. I teraz,
panie senatorze.
Ja zagłosuję.
I już ostatnie zdanie.
Ja najchętniej zagłosowałbym za tym, że uczciwi ludzie, szczególnie posłowie Zjednoczonej Prawicy, przejdą na jasną stronę mocy i nowy rząd techniczny zajmie się między innymi uchwaleniem tych zasad, o których przed chwilą mówiłem, aby nie dopuszczać PiSu, który nie potrafi zarządzać.
Jeszcze jedno zdanie.
I nie potrafi
teraz,
zarządzać.
I teraz pan prezes Krzysztof Trawicki. Króciutko.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska dwa warunki stawia. Jedno to jest udział samorządowców w tym podziale, bo to gwarantuje to, co przed chwilą powiedział pan senator. I drugie, wzrost nie 1% w tym podziale na rolnictwo, a 10%. I to są dwa warunki, które stawiamy przy
jasne. Poparciu. Przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu, naprawdę krótko. Sławomir Nowak wyszedł z aresztu. Jest podejrzany o wielomilionową korupcję i kierowanie grupą przestępczą, ale mamy tutaj szereg opinii, że to Donald Tusk wywierał nacisk na sąd, że sędzia upolityczniony, upartyjniony ze Stowarzyszenia Justitia tutaj taką decyzję wydał, ale też są takie słowa, że to zagrożenie dla Sławomira Nowaka, że wyszedł w ogóle z tego aresztu, bo tam się przewijały, były jakieś wątki związane z działalnością mafijną. Mieliśmy jeszcze orzeczenie w sprawie wstrzymania koncentracji przejęcia przez PKN Orlen Polska Press. Czy to kolejny element walki tak zwanej kasty sędziowskiej z rządem? Kasper Płażyński, króciutko, dosłownie 20 sekund.
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten sędzia po prostu, czy ta pani sędzia podjęła taką decyzję wobec jakiegoś materiału dowodowego, chociaż z drugiej strony jestem trochę zdziwiony, bo wiemy, że to jest międzynarodowe śledztwo, toczy się też w Estonii i na Ukrainie. Wiemy, że na opinię chociażby biegłych czeka się niestety w takich sprawach bardzo skomplikowanych, finansowych, trudnych, naprawdę wiele miesięcy, wobec czego ta decyzja, no, dla mnie, dla skromnego adwokata, jest trochę zaskakująca, bo kiedy na przykład pamiętam, że jeszcze kilka lat temu przetrzymywano kibica Legii Warszawa Marcina Dobrowolskiego 40 miesięcy, później okazało się, że jest zupełnie niewinny, no wtedy to aż tak nie bulwersowało, jak to miałoby...
Czas minął. Czas niestety minął. Teraz prosiłbym o słowo pana Krzysztofa Trawickiego.
No to tej sytuacji widzimy, jak przebiega reforma wymiaru sprawiedliwości, to można powiedzieć w takiej pigułce. Rzecz polega na tym, że jak są takie jasne dowody i to już prawie rok to śledztwo trwa, znaczy kilka lat, ale zatrzymanie Nowaka trwa już prawie rok, no to postawić zarzuty i niech sąd rozstrzyga. I moim zdaniem chyba to przeważyło w tym, że już czas najwyższy o to, żeby akt oskarżenia wpłynął do sądu.
No wcześniej, miesiąc wcześniej sąd wstrzymywał, dalej chciał utrzymania Sławomira Nowaka w areszcie. Panie prezesie, muszę odebrać głos, senator Leszek Czarnobaj.
Króciutko. Ja tylko powiem tak, ja nie znam i nie chcę stawiać tutaj jakby tezy dotyczącej winy, niewiny pana Nowaka, natomiast to, co powiedział pan Trawicki. Areszt wydobywczy nie może być elementem polityki dotyczącej polityki związanej z stawianiem wyroku. Ja tylko powiem taką rzecz. Ja jestem przewodniczącym teraz zespołu do spraw Get Back. I w podobnej sprawie w Stanach Zjednoczonych w 7 miesięcy, że tak powiem, wydano wyrok w największej aferze. A my po 3 latach, a tu rok, no przecież to jest
I Andrzej Kobylarz, ostatnie zdanie. Andrzej Kobylarz, czas nam się kończy. 15 sekund.
Panie redaktorze, tutaj był poruszony wątek naprawy wymiaru sprawiedliwości. No oczywiście widzimy opór sędziów przed reformą. Widać też tutaj udział pana Tuska, który wystąpił 2 dni wcześniej, czy bądź 3. Który mówił, że to jest działania polityczne w stosunku do pana Nowaka. No widzimy, że z tych wątków jest ciągle nowe, się pojawiają wątki w tej sprawie. Śledźmy to i mam nadzieję, że dojdzie do finału takiego, że...
I będziemy to robili. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu polityków. Byli z nami senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Andrzej Kobyla, Solidarna Polska, Kacper Płażyński, dziękuję, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, zdrowia. Piotr Kobiak, i zapraszamy za tydzień. Wszystkim życzymy zdrowia. Dziękuję bardzo.
Śniadanie polityków.